Partnerem podcastu jest Aires Polska. Producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej OSIS zaprasza do wysłuchania podcastu o stomatologii, implantach, nauce i biznesie.
Patronem medialnym podcastu jest DTI, Dental Tribune International Polska.
Przed mikrofonem Borys Kozielski. Witam serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu o stomatologii, implantach, biznesie i nauce. Dzisiaj, jak zwykle, jest ze mną pan Witold Tomkiewicz, dyrektor do spraw edukacji i rozwoju. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I dzisiaj powiemy o roli pacjenta. No to wydaje się, rola pacjenta jest tutaj oczywista i jak gdyby no, pacjent jest podmiotem tych wszystkich działań, tych implantów, tego działania. To jest w końcu usługa, która jest wykonywana na pacjencie. Ale pod hasłem rola pacjenta rozumiemy tutaj nie tylko to, czym on jest w tym całym procesie implantologii, ale również to, jakie ma obowiązki. A te obowiązki wiążą się z tym, że potem na przykład no, z gwarancji nie będzie się jak wywiązać. Bo też musimy o tym powiedzieć, że jest gwarancja na taką usługę implantologiczną, prawda? I rola pacjenta polega również na tym, żeby wypełnić pewne zobowiązania, które spowodują, że ta usługa będzie wykonana tak, jak należy i że będzie gwarancja zachowana. Więc proszę nam powiedzieć, panie dyrektorze, co pacjent powinien zrobić. No, zacznijmy może od pierwszej wizyty, czyli podczas wizyty, o co powinien pytać pacjent, który przychodzi właśnie, żeby się dowiedzieć, no, jak założyć implant, bo chce po prostu poprawić sobie jakość życia, brakuje mu zębów i właśnie, no, o co ma pytać podczas wizyty?
Możemy popatrzeć na relację pacjent, stomatolog, dentysta jako na pewną relację handlową i pewien kontrakt, pewną umowę o wykonanie dzieła. I pacjent współtworzy, współdefiniuje te wymagania i dlatego na tej pierwszej wizycie jest bardzo ważne, żeby obie strony porozumiały się odnośnie oczekiwanego rezultatu, odnośnie obowiązków czy obietnicy, którą składa dentysta, obowiązków, które podejmuje się pacjent, żeby nie było kwestii spornych później. I bardzo ważna jest kwestia zdefiniowania tego, czego pacjent oczekuje. O tym wspominaliśmy w poprzednim podcaście. Co jest istotne? Pacjent przychodzi po uśmiech, przychodzi po zęby, nie przychodzi po implanty i implanty nie są zawsze konieczne. Dlatego jest bardzo ważne, żeby pacjent domagał się od dentysty, a jest obowiązkiem dentysty przedstawić pacjentowi kilka opcji leczenia. Kilka opcji uzupełnienia jego braków zębowych.
Należy pamiętać, bo może się okazać, że wcale niekoniecznie musi mieć implanty od razu, prawda?
Więcej, niekiedy implanty mogą być przeciwwskazane z punktu widzenia estetyki.
To jeszcze o przeciwwskazaniach jeszcze porozmawiamy, ale właśnie o co pytać? Bo pierwsze, bo też jak pacjent przychodzi, no to ma pewne wyobrażenia o tym, co te implanty mu dadzą i no i już nie pyta o to swojego lekarza, no bo on się domyśla wielu rzeczy, bo już słyszał od znajomych. A tutaj podczas takiej wizyty chyba właśnie konieczne jest, żeby te wszystkie rzeczy ponownie jak gdyby dowiedzieć się, ale od tego lekarza, który będzie robił ten zabieg.
I idealnie byłoby, że na pierwszą wizytę przychodzi pacjent nie do chirurga, implantologa, tylko do protetyka. Czyli do osoby odpowiedzialnej za stworzenie uśmiechu, za odbudowę zębów. I byłoby idealnie, gdyby pacjent poprosił, a lekarz mu dał, to taki wizerunek, jak pacjent będzie wyglądał po zakończeniu leczenia. Bo jak wspominaliśmy, Pacjent przychodzi po wizerunek, przychodzi po uśmiech, po dobre samopoczucie, także o funkcję, ale najczęściej roszczenia są z powodu niezadowolenia z estetyki, która niekiedy nie jest w ogóle zdefiniowana, bo ludziom wydaje się, że jak będą mieli implanty, to będą wyglądać o 20 lat młodziej. I to, co wspominałem wcześniej, zrobimy osobny podcast o tym digitalnym designie, o tym projektowaniu uśmiechu, byłoby najlepiej, jeżeli pacjent o to prosi i lekarz mu pokazuje, jak będzie wyglądał na koniec leczenia. Czyli przychodzi do protetyka i ten protetyk wtedy, on przedstawia opcje, czy są konieczne implanty, czy nie są konieczne implanty. Pamiętajmy, że implanty to jest tylko hardware, to jest mechaniczna podpora zębów, która nie zawsze jest konieczna, a niekiedy może działanie implantologiczne wyrządzić szkody, może wydłużyć okres leczenia, może wydłużyć, choć zabiegi są bezbolesne, to okres pozabiegowy, który niekiedy wiąże się z dużym dyskomfortem, szczególnie przy odbudowach kości. Wtedy leczenie przechodzi już nie w tygodnie, w miesiące, ale przechodzi niekiedy w rok, półtora roku czy dwa lata. I to wiąże się również z kosztami. I to jest przykre dla pacjentów, jeżeli płacą i ciągle odczuwają niedogodności, a ta satysfakcja nie przychodzi. I tutaj jest bardzo ważne, jak dentysta przedstawi ten uśmiech końcowy, i to powinno być zdjęcie całej twarzy, żeby pacjenci zdali sobie sprawę z tego, że jeżeli mają zmarszczki, to te zmarszczki najprawdopodobniej mieć będą wokół oczu. Może zlikwidują się zmarszczki wokół ust i jeżeli ta proteza wypełni tą przestrzeń i może się zlikwidują, a może się nie zlikwidują. I to jest istotne.
No zmarszczek to może trochę przybędzie nawet, bo trochę czasu upłynie od momentu jednego zdjęcia i drugiego na pewno. Ale właśnie o tym, że możemy to sobie zwizualizować i zobaczyć wcześniej, to jeszcze będziemy mieli oddzielny podcast, bo to jest też duże zagadnienie. Ale proszę mi powiedzieć, czy są jakieś przeciwwskazania w ogóle? Bo kiedyś ja pamiętam, jak myślałem o implantach, to słyszałem o tym, że jak jesteś palaczem, to nie można, bo ten tytoń, który się osadza na zębach, to no, uniemożliwia, a poza tym słabe kości też uniemożliwiają założenie implantów. Są też jakieś inne przeciwwskazania, że na przykład jak masz cukrzycę, to nie wolno, że jak masz jakieś dziury w zębach, no to najpierw trzeba te dziury wyleczyć, a dopiero potem można myśleć o implantach. Proszę nam powiedzieć, jakie są przeciwwskazania do zakładania implantów?
Ta lista przeciwwskazań na początku historii implantologicznej była duża i ona z czasem zmniejszała się. I tak naprawdę przeciwwskazań bezwzględnych jest niewiele i wiążą się one z poważnymi chorobami, czy to chorobami kości, czy chorobami nowotworowymi, gdzie gojenie byłoby bardzo zagrożone i ryzyko niepowodzenia rośnie. Ale tacy pacjenci zwykle nie przychodzą po implanty, jeżeli są w ciężkim stanie.
Tak, to rozumiem. Natomiast jeśli ktoś ma raka kości, no to wiadomo, że raczej to jest duże przeciwwskazanie.
Tak, jakieś martwiaki.
Ale jeśli nowotwór inny nowotwór, który jest leczony, to czy to jest przeciwwskazanie do leczenia?
Zwykle osoby, które mają choroby nowotworowe, one nie są skłonne inwestować dużo w swój wygląd.
No albo tak, ale osoby, czy można wtedy zakładać, czy nie?
Można zakładać. Można zakładać, ale co jest bardzo ważne, trzeba o tym poinformować lekarza. I zwykle na pierwszej wizycie kwalifikacyjnej jest do wypełnienia karta, wywiad, tak zwana historia choroby, czy wywiad z pacjentem. I tam trzeba wszystko wspomnieć. Trzeba wspomnieć o tym, czy bierze się leki na przykład na nadciśnienie, czy bierze się aspirynę. To może być istotne przy zabiegu chirurgicznym, gdzie może być trudność w zatamowaniu krwawienia. Jest ważne, czy osoba bierze leki na osteoporozę, czy ma tą osteoporozę.
Czyli kruchość kości to jest chyba, tak?
Dokładnie. Dalej w niektórych gabinetach robi się pomiary też witaminy D, to znaczy wysyła się na badanie poziomu witaminy D i to jest jeden ze wskaźników, który również może dawać doktorowi pewne sygnały o większym zagrożeniu.
No to jest takie, wydaje się oczywiste, że nie powinniśmy tutaj niczego zataić, bo,
alkohol,
bo to może nam...
papierosy, narkotyki, to jest istotne.
To są przeciwwskazania?
To są czynniki ryzyka odnośnie powodzenia całego leczenia. Mhm. Jeżeli chodzi o alkohol, to może być kłopot przy znieczuleniu na przykład. Osoby, które pobierają regularnie alkohol, mogą mieć obniżony próg
wrażliwości.
I mniejszą wrażliwość na leki przeciwbólowe z kolei. Osoby,
czyli więcej trzeba będzie znieczulać.
I również to jest istotne. Lekarze też na to są uczuleni, że jak widzą, że osoba może nadużywać alkoholu czy narkotyków, to wtedy w ogóle ta współpraca i ta wiarygodność jest obniżona. To, czy pacjent będzie przychodził na te wizyty, na które ma wyznaczone, do zdjęcia szwów, czy będzie stosował się do tych wizyt kontrolnych, czy będzie stosował higienizację, to wszystko... To są pewne czynniki ryzyka. I tak jak mówimy, dawniej to były przeciwwskazania, ale teraz, ponieważ coraz powszechniej robi się implanty i praktycznie każdy chce te implanty robić, to nie odmawia pacjentom i tym pacjentom to się robi, ale to trzeba wziąć pod uwagę i pacjent musi na wizycie, musi w tym wywiadzie te informacje udzielić lekarzowi.
Czyli tak, przychodzimy do lekarza, dowiadujemy się, że możemy założyć most albo założyć implant, ale na przykład w naszym przypadku lekarz stwierdzi, że jednak lepiej jest założyć implant i powie nam, że dlatego na przykład, że odległość pomiędzy jednym zębem a drugim, pomiędzy którymi most powinien być założony, jest zbyt duża i że to byłoby zbyt duże obciążenie dla tej korony, w związku z czym zdecydowanie mamy dosyć dużą kość grubą, w którą jak się implant założy w tą kość, no to będzie raczej stabilne i raczej małe ryzyko jest, żeby coś się źle zadziało. No i teraz dobrze, no to rozumiem, że decydujemy się, okej, okay, no to zakładamy implant. No i co dalej? Bo to nie jest taka decyzja na jeden zabieg, na jedną wizytę, tylko jest to decyzja na jakiś okres dłuższy, kilkumiesięczny co najmniej, prawda? Bo to nie jest, że to przyjdziemy za tydzień, zrobimy zabieg, włożymy implanty i już mamy sprawę załatwioną. No tylko trzeba na te implanty potem coś założyć. Trzeba sprawdzić, co z tymi implantami się dzieje. To jest cały proces, który trwa kilka miesięcy.
Tak, bardzo ważna jest diagnostyka, czyli ten proces, który poprzedza, czyli jakby jest częścią planowania leczenia.
To znaczy, czyli zdjęcie jakieś trzeba zrobić na pewno.
Dokładnie. Zdjęcie.
I to takie nie zewnętrzne z tymi zmarszczkami tylko.
To powiedzmy wiele zdjęć, bo to się robi tomografię komputerową, a tomografia komputerowa, ona robi zdjęcia, robi te przekroje, co... Przepraszam. Co milimetr rzadziej lub co 2 milimetry. I to jest bardzo istotne. I również to, dawniej robiło się tylko panoramę, ale panorama, tak zwana zdjęcie panoramiczne, to
pantomogram.
Pantomogram, dokładnie, to przedstawia tylko 2 wymiary i to też w pewnym powiększeniu. To nie jest idealne odwzorowanie wielkości kości, wysokości i szerokości. To takie bardziej zdjęcie poglądowe. Natomiast już od kilku lat standardem jest tomografia komputerowa i ona jest wymagana, szczególnie jeżeli implanty wszczepia się w sytuacjach, gdzie ten wyrostek, gdzie ta kość jest wąska i implanty są wszczepiane w okolicach, gdzie przebiegają nerwy, czy w okolicach zatok.
Partnerem podcastu jest Aires Polska. Producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.
Chciałbym jeszcze na moment wrócić odnośnie ten cały proces leczenia, to co wspomniałem wcześniej, ta umowa i ten uśmiech, jak żąda się, czy prosi się o ten projekt tego uśmiechu, tych zębów, jest bardzo ważne, ponieważ jak pan wspomniał, to leczenie, ono może przebiegać miesiącami, czy rok, czy półtora roku, czy 2 lata. Trzeba pamiętać, że na dzień dzisiejszy są możliwości w gabinecie dla dentysty, żeby przez cały czas pacjent miał uzupełnienie tymczasowe protetyczne. To znaczy, żeby zawsze z gabinetu wychodził z zębami, z ładnymi zębami. I to też pacjent musi wyegzekwować od dentysty, żeby mógł normalnie funkcjonować, jak również, żeby miał tę satysfakcję od samego początku i żeby ta satysfakcja, ten ładny uśmiech, który można zrobić, taki tak zwany mock-up to nazywają dentyści, przez cały czas leczenia, żeby była ta estetyka i żeby był ten ładny uśmiech i to komfortowe samopoczucie.
To szczególnie ma znaczenie, jeśli to są przednie zęby, prawda?
Dokładnie, szczególnie jeżeli to są zęby przednie, bo nawet jeżeli jest brak zębów tylnych i nie można tego odbudować bezpiecznie, tymczasowo, to zawsze sobie można tą dietę dostosować, że można dobrze funkcjonować. I więc tomografia komputerowa. I niekiedy pacjenci nie chcą robić tomografii komputerowej i to przede wszystkim z powodu kosztów, bo to kosztuje kilkaset złotych w gabinetach. Lekarze nalegają na to. Pacjenci muszą pamiętać, że to jest w ogromnej liczbie przypadków konieczne, że aby uniknąć pewnych powikłań przykrych i dla pacjenta, i dla lekarza. Trzeba wykonać te zdjęcia tomograficzne, te przekroje, żeby zobaczyć, czy jest dość kości. Teraz lekarz dysponuje takim oprogramowaniem, że jak zrobi to CT, tą tomografię komputerową, to wtedy może powstawiać sobie wirtualnie implanty i zobaczyć, ile kości naokoło tych implantów jest, jaki jest margines od zębów, jaki rodzaj implantów, w sensie średnica, długość, zmieści się tam bezpiecznie i wtedy on może planować tę odbudowę. I co ważne jest, o czym pan wspomniał, to jest przychodzenie na te wizyty kontrolne, jak również utrzymywanie higieny. I teraz...
No bo jeśli rozmawiamy o gwarancji, no to gwarancja musi mieć jakieś warunki, prawda? To nie jest tak, że okej, ma pan gwarancję, ale gwarancja jest pod warunkiem, że pan przyjdzie na badania kontrolne. To coś jak z samochodem, prawda? Jeśli,
dokładnie.
Jeśli mamy samochód na 5 lat gwarancję, no to co roku co najmniej musimy się pojawić na przeglądzie, bo jeśli się nie pojawimy na przeglądzie, to te warunki gwarancji są niewypełnione. I podobnie jest pewnie z tutaj z badaniem lekarskim, prawda?
Dokładnie. Musimy pojawić się na przeglądzie i dwa, i ten przegląd powinien wyjść pozytywnie. To znaczy z jednej strony lekarz robi zdjęcie radiologiczne, żeby sprawdzić poziom kości. Z drugiej strony bada, czyli ogląda sytuację w jamie ustnej i ocenia również poziom higieny, higienizacji dokonywanej przez pacjenta. Jeżeli ta higienizacja nie jest zadowalająca i ona stwarza ryzyko niepowodzenia czy ryzyko powikłań wokół tych implantów, no to wtedy trzeba wdrożyć pewien reżim, pewne szkolenie i są gabinety, są kliniki, gdzie producenci tych różnych szczotek międzyzębowych, szczotek tych mechanicznych, ultrasonicznych i nitek, oni mają szkolenia dla personelu, który z kolei szkoli pacjentów, jak stosować te narzędzia, aby ta higiena była wzorowa. I to jest obowiązkiem pacjenta, bo ten wynik końcowy leczenia, ten sukces, no to jest efekt współpracy zarówno dentysty, jak i samego pacjenta. I ważne jest, tak jak wspomniałem, przychodzenie na wizyty, te wizyty kontrolne, czy te wizyty w trakcie leczenia. To jest bardzo istotne i to jakby buduje tą relację pomiędzy pacjentem a dentystą.
A dobrze, a proszę mi powiedzieć, bo już zaczęliśmy mówić o gwarancji, to jaka jest gwarancja w takim razie? No bo wiadomo, że tak jak rozmawialiśmy już wcześniej, że pewien procent jest odrzutów i to jest niezależne od lekarza, od wykonania zabiegu. Po prostu takie warunki są biologiczne pacjenta, że może nastąpić odrzucenie takiego implantu albo jakieś powikłania. Ale też może być jakiś błąd lekarski i wtedy na czym polega gwarancja? Bo jak ten ból zwrócić pacjentowi, który on doświadczył?
Gwarancję każdy gabinet definiuje indywidualnie. każdy gabinet, każda klinika, każdy implantolog, protetyk indywidualnie do pacjentów i zwykle te gwarancje polegają na tym, są dwie gwarancje, na implant i na protetykę. I ta gwarancja na implant polega na tym, że jeżeli ten implant, zwykle to są dziesięcioletnie czy kilkunastoletnie tak zwane gwarancje, jeżeli implant nie zintegruje się, to wtedy ten implantolog bez dodatkowych kosztów wszczepia następny implant. Teraz, jeżeli protetyka zostanie uszkodzeniu, to wtedy to już indywidualnie, tak jak klinika ma w swojej gwarancji, że wykonuje to czy również bez kosztów, czy odpłatnie. Przy czym, tak jak pan wspomniał, tam są warunki. Warunkiem utrzymania tej gwarancji jest przychodzenie na regularne wizyty kontrolne.
No bo to jest umowa jakaś, prawda? I to jest umowa dwustronna, a nie tylko jednostronna, że gabinet zawsze będzie zobowiązany, a jeśli pacjent nie dotrzymuje tych warunków właśnie wizyt, tych przeglądów, tak jakby można powiedzieć, no to może stracić te prawo do gwarancji, prawda? Ale czyli rozumiem, że to z każdym gabinetem oddzielnie te warunki gwarancyjne są omawiane i to właśnie podczas wizyty trzeba poprosić o takie warunki i uzyskać je, tak?
Trzeba uzyskać i trzeba przestudiować ten dokument, który dostajecie państwo do podpisania. Trzeba go przeczytać i trzeba go zrozumieć, a jeżeli nie rozumiecie, to zapytać lekarza, żeby wytłumaczył, on ma obowiązek wytłumaczyć, bo tam zwykle jest taka formułka, że zrozumiałem i że akceptuję warunki leczenia.
Mhm. I czy to jest jakiś dokument większy niż to, co się podpisuje przed założeniem implantu? Rozumiem, czy...
Bo... Zwykle...
Bo tam są takie warunki, że no, zgadzam się, że może być zabieg wykonany, że potem muszę właśnie płukać jamę ustną z jakimś tam odczynem, żeby to się odpowiednio wygoiło. To jest przed zabiegiem założenia implantu, ale czy jeszcze jakiś dokument powinniśmy podpisać?
Ja myślę, że szczegółowo o tym będziemy mówić w odcinku, kiedy będziemy mieli prawnika i on te kwestie prawne dotyczące zarówno dentysty, jak i pacjenta omówi i w tym też te zgody. Wiem, że to te gabinety, znaczy krążą pewne standardowe te formularze, ale każdy gabinet sobie to jakoś
dostosowuje. Nie ma prawnych zobowiązań, że to musi być jednakowe, tak? Każdy może swoje. Dobrze, no to skończymy na dzisiaj w takim razie. Bardzo dziękuję. Chyba, że jeszcze coś jest do dodania w tym odcinku o roli pacjenta.
Na koniec chciałbym dodać, że pacjent odgrywa bardzo dużą rolę w rozwoju samej stomatologii, w tym też implantologii. I pamiętajcie państwo pacjenci, im bardziej jesteście wymagający dla swoich stomatologów, jeżeli macie więcej wiedzy i domagacie się tego, co jest możliwe, w pewien sposób zmuszacie ich do tego, że oni muszą narzucić sobie też pewne wymagania, przyczyniacie się do ich rozwoju i do polepszenia usług, jakie będą świadczyć zarówno wam, jak i innym pacjentom. Także nie poddawajcie się, nie przyjmujcie wszystkiego. Szukajcie, edukujcie się i żądajcie tego smile design, żądajcie, żebyście mieli uzupełnienie tymczasowe, żebyście nigdy nie wychodzili z gabinetu bez zębów. Im bardziej przyciśniecie tych dentystów, tym lepsi oni będą i tym lepsza będzie stomatologia, tym więcej zadowolonych osób. To również oddziaływuje na przemysł, bo wtedy przemysł produkuje coraz to lepsze materiały, coraz to lepszą technologię, a ten skok technologiczny przez ostatnie 20 lat jest ogromny. Teraz praktycznie można wirtualnie zaprojektować korony zębów i te pliki komputerowe, które wyjdą z tego designu w oparciu o tomografię komputerową, one sterują maszyną, która będzie wycinała te korony. Także postęp jest absolutnie ogromny. Korzystajcie państwo z tego i pamiętajcie, że wy macie również w tym swój udział. Nie poddawajcie się. Wymagajcie od swoich stomatologów. Leczenie ma być bezbolesne. Macie wyglądać ładnie zawsze i macie mieć satysfakcję i wy, i wasi stomatolodzy. Dziękujemy za wysłuchanie odcinka pod tytułem Rola pacjenta. Bonusem jest link do informacji, porad dla pacjentów, jak dbać o implanty. Porady pochodzą z kliniki doktora Kornela Krasnego z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zapraszamy na stronę podcastu osis.org.pl.
Partnerem podcastu jest Aires Polska. Producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.